Historia życia Pawła Gąsiorka. Lata 70. Dzieciństwo.
Tata 4 lata był w Stanach. Wyjechał na pół roku, ale był 4 lata. No tak tam sobie jakoś załatwiał przedłużenie tej wizy. Tata wywinął numer pod tytułem, co wszyscy się pukali w głowę. No, ostatnie pół roku wsiedli z trzema kumplami, wsiedli w samochód i pojechali w Stany po prostu, tak. Że zwiedził 36 Stanów, nie, przejechali. Normalni Polacy na sieci, wszyscy, co tam przyjechali się dorobić, pukali się w głowę, że za tyle pieniędzy stracił, nie? Bo to zaraz było przeliczanie po czarnkowym kursie dolara i tak dalej, nie? Że oni kupili specjalnie samochód na ten wyjazd i to, nie? No, tata stwierdził, no, że pieniądze i tak czy owak się skończą kiedyś, a to, co przeżyje, to, co zobaczy, już, to już jest jego na zawsze, nie? Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Pozwolisz, że ja w międzyczasie będę zażywał wszystkie moje jak powiem, się większą część zdążyłem zażyć, zanim przyjechałeś. Kilkanaście tabletek w sumie wychodzi 3 razy dziennie. To jest na jelita. To jest na żołądek osłonowy, więc to tak, wiesz. Tata zaczął pić po powrocie. Najgorsze było to, że to nie było takie chlanie, co się rzucało w oczy. Rano 1000, w południe 1000, po pracy 1000, no i najwyżej wieczorem tam więcej, albo i nie. No cały czas był wstawiony. Nigdy nie był trzeźwy. Dopóki byłem mały, czy tego, to też, no, nie zwracałem uwagi na coś takiego, a później zaczęło mnie to drażnić, no bo, no i dawało mi do ręki argument, bo zaczęło się już tego, no ja poszedłem w stronę, że tak powiem, długich włosów i oto były wieczne awantury. Osborn, czy Blackmore, czy ktokolwiek, czy Plant, no, wszyscy mieli długie włosy z tych zespołów, które słuchałem ja, no więc, no kurde, automatycznie ja też chciałem, nie? No i wtedy użyłem pierwszy raz argumentu, jak tam mnie tata na siłę próbował tam wygonić do tego, no to powiedziałem mu, że nie, co ty możesz mi tam mówić, jak sam mówię, codziennie jesteś pijany, nie? Czyli już odbiłem piłkę tak po raz pierwszy, nie? Is there anybody out there? Is there anybody out there? Is there anybody out there? Ja gdzieś tam w tym wszystkim zginąłem i nikt nie zwracał uwagi, czy ja, nikt mi się nie zapytał, czy ja jadłem, czy nie jadłem, czy o której wróciłem, czy jestem w domu, czy mnie nie ma w domu, to dopiero trzeba było sprawdzić, jak ktoś się pytał, bo tak to trafiłem na grupę ludzi, no, którzy byli przyjaciółmi, którzy się tam wzajemnie pomagali. Znaczy się tak, przy mnie nikt sobie zaszczyków nie robił, ani nie tego. To była też, później się dowiedziałem, że to jest taka zasada. Ja jako niebiorący nie byłem dopuszczany do pewnych spraw. To nie było tak jak teraz, że się zachęca do tego, żeby mieć kolejnego klienta. Wręcz przeciwnie, to było na zasadzie, że jak ktoś nie był wtajemniczony, to lepiej, żeby nie był. Kiedyś ktoś na zlocie w Częstochowie podszedł i no i zaproponował mi. Więc wypiłem coś, kurde, obrzydliwie gorzkiego. Tam niecałą szklankę. I po 20 minutach, kurde, czułem się wspaniale. Mogłem z każdym porozmawiać, stałem się otwarty. Te wszystkie problemy i tak dalej, to było gdzieś tak jakby za taką pancerną szybą. Jest, człowiek zdaje, wie, że to tam jest, ale z drugiej strony czuje się bezpieczny, że ta szyba jest pancerna i nic tam i z tamtej strony nie grozi. Bo ja, jak się okazało, według słów profesora Thiele, no to jestem ukuł takie zdanie, że był pierwszy człowiek, który się zajmował narkotykami w Polsce, za co za epoki gierkowskiej dostał po łapach strasznie, dostał pozbawiony ordynatury, wysłali go na szybszą emeryturę i tak dalej, pomimo, że to była sława światowa w dziedzinie właśnie leczenia narkomanii, no ale w Polsce nie było narkomanii, więc nie miał prawa leczyć, nie? Chociaż akurat to był okres, że tak powiem, rosło lawinowo, bo to był okres, kiedy pojawił się kompot, wynaleziono, no się wynaleziono, no, wysmażyło trzech studentów chemii kompot w Polsce, nie? Czyli heroinę robioną z suchego maku, to jest jak do tej pory, no i Polska to później opatentowała, nie? To jest najlepsze. No profesor Ciele powiedział, że nie narkotyk dla człowieka, tylko człowiek dla narkotyku. Mogło z 20 ludzi, co próbowało, załóżmy 15, spróbowało raz, drugi, trzeci, no zobaczyło jak to jest, stwierdziło, no fajnie i tak dalej i szło dalej. A 5 z tych 20 spróbowało i już było po nich. No ja się zaliczałem akurat do tych, że ja jakbym Pana Boga za nogi złapał. Black book with my poems in. Got a bag, got a toothbrush and a comb in. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. On the telephone to you, there'll be nobody home. I got the obligatory Hendrix head and the inevitable pinhole bird. Silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. I got wild staring eyes. And I got a strong urge to fly. But I got nowhere to fly to. Fly to. To się nie kupowało. Każdy sobie sam robił. Maku rosło wszędzie, pełno. Do tego, no nie będę wymieniał jakie, ale dosłownie są potrzebne 4 odczynniki. Później w miarę jak tam wchodziły kolejne ustawy, to one też były zupełnie nieprzemyślane. Nie wiem, szło w kierunku raczej karania niż leczenia, no bo gdzie w Polsce wtedy można było się leczyć, nie? Przecież w 1982 roku, nawet mam tutaj chyba tą książeczkę taką, były w Polsce 3 ośrodki, a liczbę narkomanów, no to podawano bardzo różnie, bo państwo twierdziło, że jest 20 tysięcy, a na przykład Kotański twierdził, że czynnych i plus tych, co są, że tak powiem, w grupach razem, czyli pół miliona i też były dwa rodzaje narkomanów. Jeden bierze tak, żeby się utrzymać, żeby utrzymać status quo, w jakim był przedtem. Czyli nadal chcę chodzić do szkoły, nadal chcę tam móc robić to, co robiłem. Zrobiłem weryfikację akustyka. Chciałem nadal jeździć z zespołem na koncerty, no więc nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby być naćpanym tak, że wiszę. Nie? Jak się to mówiło, że jestem zważony. No. Nie? I głową walę co chwilę o stolik, nie? I się budzę. Remember how she said that we would meet again some sunny day. Kiedyś czytałem książkę i po 20 stronach zorientowałem się, że już ten rozdział czytałem. Dla mnie to było straszne takie uderzenie. Jako, że naprawdę na punkcie czytania miałem hopla i zawsze miałem bardzo dobrą pamięć. I mam na szczęście do tej pory. No coś strasznego dla mnie to było. Człowiek stanął przed lustrem i powiedział sobie, albo coś z sobą zrobisz, albo daj sobie w czapę. Więc oczywiście próbowałem sobie dać w czapę, nie? No a drugie to, że narkotyk już mi nie dawał tego, co kiedyś, nie? Że nawet podnoszenie działek, czy tam kombinowanie jakich czegokolwiek, no tak, tym bardziej ja w ogóle miałem problem, bo ja poza opiatami nie lubiałem innych narkotyków. Dla mnie, załóżmy, trawka to makabra. Ja się tak źle po trawce czułem zawsze, że ja nie rozumiem, jak ktoś może lubić ten stan. Wszelkie halucynogeny, jakie w życiu próbowałem, to właśnie to, że ja nie mam wpływu na to, co się dzieje w mojej głowie, że tam słyszę jakieś głosy, że to mi się przeinacza coś tam i tak dalej. Dla mnie to jest potworne. Po opiatach nie. Po opiaty, wiesz, działały na mnie. Na mnie się nie, to w ogóle nikt nie ma głosów ani nic tam, że to coś tam się dzieje. To przede wszystkim mówię, no to tak powoduje dystans taki do świata, tak jakby cię odgradzał tą szybą. Tak powiem, jesteś nastawiony bardzo optymistycznie, że coś tam nad tobą wisi, jakiś miecz Demoklesa, ale wiesz, wydaje ci się, że ze wszystkich możliwych opcji ty jesteś przekonany, że ta najlepsza dla ciebie się zdarzy. Nie? I co ciekawe, z reguły tak jest. Ja tak miałem w przypadku, kiedy drugi raz miałem zawieszenie za produkcję narkotyków i miałem drugą sprawę z tego samego artykułu. Więc teoretycznie nie miałem prawa nie iść do więzienia wtedy. I tylko przez to, że był idiota śledczy, który tak bardzo mi próbował, bo w Rzeszowie mnie nigdy nie zamknęli. Oni byli przez to chorzy. Że ja im tam 15 lat prawie ćpałem i oni mnie nigdy nie zamknęli. Robiąc mi nie wiem ile rewizji i tak dalej, nigdy nie udało im się mnie zamknąć. No i wtedy facet przyszedł, no wiesz, w ogóle to była paranoja, bo to się podpisywał plutonowy śledczy, no w ogóle plutonowy śledczy. To był chłopak po zawodówce, 2 lata starszy ode mnie, którego pamiętałem ze szkoły podstawowej jeszcze, co był wiecznie ogólnym takim poszturchiwadłem szkolnym. No więc jak wyszedł z wojska i poszedł do policji i jeszcze trafił tam do tej grupy śledczej, nie? Tylko że on nie był śledczym, no ale jako, że był w grupie tam śledczych, no to się czuł jak śledczy, nie? I on przyprowadził wtedy na tą rozprawę konwój. Konwój to znaczy, że 2 milicjantów z kajdankami, tam w tych pełnym, że tak powiem, rynsztunku, nie? Bojowym. I sędzia w którymś momencie się zapytał, a ci panowie to tutaj co, nie? No bo żeby go odwieźć do aresztu, nie? On już ma zawieszenie, no to pójdzie siedzieć, nie? I sędzia się wtedy dosłownie zagotował, był taki starszy. On mówi, nie wiem, czy pan wie o tym, czy on pójdzie do więzienia, czy nie, to decyduje sąd. Dał mi 2 raz zawieszenie. No i tak mi się upiekło wtedy. Wira, wira,
come on you. Does anybody else in here feel the way I do?
No, przygotowałem wszystko, co tam miałem przygotować. Wydawało mi się, nie, no naprawdę, już taką ilość, wiesz, różnych środków i zażyłem, nie. Zdążyłem wypić, nie wiem, prawie pół litra wódki, nie, zanim mnie to zmiotło. Najlepsze w tym wszystkim było to, że zrobiłem to u ojca, bo u mnie za dużo był ruch, a tata wyjechał do Żywca, do rodziny i on miał być tydzień w tym Żywcu. I on wrócił po 3 dniach. Nie wiadomo dlaczego. On sam mówi, że nie wie. No i w taki sposób mnie znaleziono. Leżałem, miałem 32 stopnie ciepły organizm, nie, 40 na 30 ciśnienie, ale mnie uratowali, nie? Na rok poszedłem do takiego państwowego, na siebie ZOZ-owskiego ośrodka. W tym ZOZ-owskim ośrodku w ciąg wpadłem, nie? No taki to był ośrodek, no. Oni nie mieli dla tego pojęcia w ogóle, znaczy się... Lekarze owszem, ale ta średnia i niższa kadra, to można było przy nich zagotować, oni nie wiedzieli, co my robimy, nie? Oni byli może przeszkoleni w kierunku już tych bardziej nowych środków, to tak. To wyłapywali od razu, a natomiast tych starych metod nie znali wcale. No i wyszedłem z tego środka znowu w ciągu, no i później się parę dni w domu pomęczyłem, niby nic, no pojechałem, wyjechałem do Poznania, do siostry. Czyli to był tak jakby, no koniec takiego prawdziwego mojego ćpania, takiego non-stop, że jechałem cały czas, nie?
Smoke on the wind.
wszystko było fajnie, tego pracowałem, przyszło lato. Gdzieś tam stawialiśmy na jakiejś tam pokrzywnie, czy gdzieś jakiś taki wielki płot betonowy. Ja w trakcie przerwy poszedłem tam, było żyto i poszedłem się przejść i tak idąc brzegiem tego żyta, patrzę, no, rośnie. I na następny dzień już przyjechałem z pełnym zestawem do zrobienia sobie, nie, działeczki. Zrobiłem sobie działeczkę, no, wróciłem do pracy. Nie? Wszyscy się dziwili, że taki wesoły jestem, kurde, nie. Robota mi się paliła w rękach, no i było po zawodach znowu. Po 2 miesiącach, że tak powiem, normalnego brania znowu, już miałem dosyć. Okazało się, że jednak ten okres, co nie brałem, zaowocował tym, że, no, że nie byłem w stanie się przestawić znowu na to towarzystwo. Na to, że nikt nie jest słowny, na to, że w zasadzie nie można się umówić na godzinę konkretną, bo godzina w tą, to bez znaczenia. I w ogóle jak wszedłem, tak powiem, rano i zobaczyłem tych, co już zieli po tych proszkach, jak oni wyglądają, ja pierniczę, to ja wyglądam tak samo. No i wtedy poszedłem do ośrodka Monarowskiego, nie? W Rożnowicach. Owszem, śruba była dokręcona mocno, ale nie tak, żeby łamać. To było na zasadzie, że jak chcesz wytrzymać, chcesz się leczyć, to jesteś w stanie to wytrzymać. Miałem jeszcze wpadki. I dlatego później, jak się pojawił metadon w Poznaniu, to bez zastanawiania poszedłem tam. Nie? Ja jak się tutaj sprowadziłem, to oszalałem, no bo idę sobie gdzieś tam jakąś alejką i nagle jakbym się o 25 lat cofnął, nie? Wyobraź sobie tam 30 metrów i z prawej i z lewej strony rośnie tak mak, że mogę iść i tak lewą i prawą ręką dotykać. No to jest naprawdę ciężka próba dla każdego, kto brał nawet, wiesz, tam naście lat temu, a dla kogoś świeżo po ośrodku, to w ogóle to było dla mnie, wiesz, no... No i w takich sytuacjach się łamałem. Z drugiej strony miałem obraz tych ludzi, takich już po wzięciu właśnie zupy z prochami i tak dalej, jak tam bełkoczą do siebie, jak wiszą, jakie to jest bez sensu wszystko, to co oni robią i mówią, takie niemdlenie przeszłości w kółko i tak dalej, nie? Na zasadzie kim mógłbym, co by się stało, jak mogłoby... Ale nie, co zrobię, jak będzie i tak, tylko to jest takie już... No ci, co się tam nie zaczynają leczyć, to później już cały czas dookoła tej własnej takiej przeszłości się kręcą, nie? Dookoła tych ludzi, co odeszli i tak dalej, że tam, o, gdyby ten żył, to my byśmy, wiesz, robili tak i tak, ale... No ale trafiłem na szczęście na ten metadon, który... udział w sprawę, nie? Wewnątrz, wiesz, jest pokusa taka sama jak ten, tylko że jest, nad tym jest rozsądek, że wiesz, co mi z tej pokusy, to skoro ja wiem, że to i tak nie zadziała. Ale tam pokusa w miarę brania metadonu, ona się i chodzenia na terapię, bo to oczywiście, no, też zależy to, jak podchodzi do metadonu, no, bo znam ludzi, którzy chodzą na metadon, no, po to, żeby... Bo to nie znosi, że tak powiem, działania innych narkotyków, typu speedów, czy tam trawki. To jest typowo przeciwko opium, nie? No i to tutaj miałem szczęście, że na przykład, że ja nigdy nie lubiłem innych tych, a dzięki metadonowi ten mój główny wróg, no, opium, no, został całkowicie zneutralizowany. Nie? No i tak parę lat było. Ale mówię, z biegiem czasu to coraz mniej tego metadonu było i tak dalej. No i pewnie bym już w ogóle nie używał metadonu, no tylko, że się niestety, no, wyszło ze zdrowiem. No miałem problemy ze zdrowiem, miałem, no przez to stawałem na komisję, że to nie były tam tylko tam jakieś zaszłości, tylko działo się coś, nie? Działo się. No wyszło, że tam mam HCV-a. Według nich, no, nic takiego. Z półtora roku później się okazało, że przy kolejnej biopsji, że HCV mam w takim stadium, że nie można go leczyć. wątroba jest już tak słaba, że może nie wytrzymać, a leczenie interferonem jest bardzo agresywne, może nie wytrzymać tego leczenia. I zostałem wpisany jako czekający na przeszczep. A u nas to wygląda tak, że o tym decyduje komisja. Otwierają papiery, narkoman i to. A tutaj załóżmy potrzebuje ktoś, kto ma 20, czy tam 15 lat, czy 30, czy 40, ale z ojcem rodziny, normalnie pracował i to, i ten, całe życie, i ten. No więc następuje sprawiedliwość społeczna, no i co takiemu, jak mi dawać, skoro tutaj jest porządny człowiek, nie? Pierwszy rzut to jest, trzask, dziękuję. I tak czekałem sobie na ten przeszczep, czekałem. W międzyczasie miałem problem z jelitami. No i też nie mogli dojść, co się dzieje. No się okazało, że wątroba mi zaczęła siać już. Przerzuty. Bo teraz nawet gdybym dostał wątrobę do przeszczepu, to nie można robić przeszczepu, jeśli organizm nie jest zdrowy. A nie jest zdrowy, bo mam przerzuty w jelitach. Nie? A przerzutów w jelitach nie mogą mi leczyć chemią, no bo wątroba tego nie wytrzyma przecież chemii. I to, co zszedłem z metadonu i tak dalej, no to wróciłem na dawki jeszcze większe, no bo w tej chwili dostaję to jako środek przeciwbólowy, nie? W tej chwili stosuję metadon jako ten najsilniejszy środek przeciwbólowy, nie? Dla kogoś, kto ma raka.
Show the prisoner who now stands before you was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do.
Call the schoolmaster! I always said it come to no good deed.
We're evidence before the court. It's wife, mother, fills me with the urge to defecate. Since, my friend, you have revealed your deepest fear, I sentence you to be exposed before your
tym, co się stało, no widzisz, nawet teraz na koniec jeszcze spotkałem pewnego znanego muzyka, który, że tak powiem, też na swój sposób pomaga mi, gdzieś tam zabierając mnie na trasę i, czy na koncert. Nie. W październiku mam jechać na trasę z nimi po Wielkiej Brytanii. No. Są tak zwane, wiesz, te takie zwykłe radości życia, te takie codzienne, że człowiek na coś czeka, że coś będzie fajnego, coś się zdarzy fajnego, że wiem, że jeszcze coś tam jest. A o swojej chorobie w ogóle nie myślę. Po prostu tyle się napatrzyłem już na życiu, na śmierć, na tylu przyjaciół pochowałem, że to, że i tak żyję dłużej od nich wszystkich. Po tym złotym strzale, no to już, że tak powiem, to już jest cały czas dodatek od 90, to już nie to jest 19 lat, kiedy chciałem, żeby mnie już nie było. Czyli w tym czasie bym nie przeżył 12 lat radia, prowadzenia tam, współtworzenia audycji. Nie przeżyłbym iluś tam koncertów, nie przeczytałbym iluś tam książek. Pod tym względem nie mam do życia żadnych pretensji. No, wybory, jakich dokonałem, się okazały nie zawsze słuszne, za co teraz płacę. Ale no właśnie nie rozumiem młodych w tej chwili, bo to jest rosyjska ruletka. Nikt nie wie, czy pociągając za ten kurek w tym momencie, za spust, nie strzeli sobie w głowę. Dla mnie narkotyki to pod każdą postacią to jest szyw i każdy, kto po nie sięga, to robi to tylko w ucieczce przed sobą, a kiedyś i tak się będzie musiał z sobą zmierzyć, tylko zmierzy się jako człowiek starszy, zniszczony i słabszy.
Epitafium, Kim Crimson. Paweł prosił o tę piosenkę. Rozmawiałem z Pawłem ponad miesiąc temu w jego mieszkaniu w Wągrowcu. I w poniedziałek Paweł czuje się w miarę dobrze i pozdrawia. Ja mówię do usłyszenia, Piotr Świątkowski. Is torn apart with my
strong.